Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale YouTube'owym Klubu Jagiellońskiego. Ja nazywam się Konstanty Pilawa i zapraszam do wysłuchania kolejnej rozmowy. Dziś moim gościem jest Adam Szabelak, redaktor Polityki Narodowej i też współpracownik Nowego Ładu. Cześć.
Cześć.
Dzisiejszym kontekstem rozmowy jest numer 29, numer Polityki Narodowej, Kościół, Naród i Państwo, i będziemy o tych relacjach rozmawiać. Natomiast przygotowując się do tej rozmowy, wpadłem na taki dość paradoksalny wniosek, czy też paradoksalne pytanie, to znaczy, czy być może Tusk sprowokuje Kościół do odnowy. I to trochę refleksje, które wziąłem właśnie z tekstów, które przeczytałem u was również, no bo można powiedzieć, że te takie przysłowiowe piłowanie Kościoła jeszcze się na dobre nie zaczęło, ale już mamy pewne zapowiedzi, tak? Mamy zapowiedź Tuska, że prokuratorzy będą ścigali lekarzy, którzy powołując się na klauzulę sumienia odmawiają dokonania aborcji. Mamy te zmniejszenie liczby, czy zapowiedź zmniejszenia liczby godzin religii w szkołach do jednej godziny i pozbycie się tego z średniej w szkole. No i mamy jakieś takie szumne zapowiedzi dotyczące odejścia od funduszu kościelnego i tak dalej, i tak dalej. No i pomyślałem, że być może to jest jedyne źródło jakiejś nadziei dla polskiego kościoła, to znaczy, że te wszystkie przywileje, bądź to mityczne, bądź to prawdziwe, jeśli tych przywilejów polski kościół byłby pozbawiony, to być może byłby to jakiś asumpt do odnowy i nadziei. Jak ty na taką tezę patrzysz? Czy patrzysz z jakimś takim lękiem, obawą na te reformy zapowiadane przez Tuska i Czerzastego w takim antyklerykalnym dość nastawieniu? Czy z drugiej strony bliski ci jest ten wniosek o tym, że być może taki ruch w stronę Kościoła okazałby się jakąś mobilizacją społeczną dla katolików czy też dla hierarchów w Polsce?
Absolutnie się tego nie obawiam, dlatego że wierzący katolik, za którego się uważam, podobnie jak większość redaktorów Polityki Narodowej, nie może się obawiać jakichkolwiek, nazwijmy to, prześladowań, chociaż to będzie zdecydowanie za mocne słowo wobec tego, co się potencjalnie może dziać w Polsce. Bo jeżeli spojrzymy na to, co w Polsce się może dziać, to jest po prostu ograniczenie pewnej pozycji, bardzo mocnej pozycji, którą Kościół sobie przez ostatnie dekady wywalczył. Wywalczył sobie tę pozycję pod koniec lat 80., na początku lat 90. i w latach 2000. Cały proces zwrotu, na przykład tutaj już typowo mówiąc o pozycji materialnej, cały proces zwrotu majątku kościelnego, cała ta historia z komisją majątkową, kiedy na przykład były oficer Służby Bezpieczeństwa pomagał instytucjom kościelnym odzyskiwać majątki. To był proces nieprzejrzysty, to był proces nietransparentny, to był proces, w ramach którego bardzo dużo osób się uwłaszczyło. To wszystko pomogło Kościołowi uzyskać bardzo mocną pozycję materialną. W tej chwili szacuje się, że około 0,5% gruntów w całym kraju, to są grunty kościelne, około 150 tysięcy hektarów, może więcej. Więc Kościół jest naprawdę instytucją potężną, która ma pewne przywileje od państwa, bo jednak fundusz kościelny takim przywilejem poniekąd jest, tak można go nazwać, fundusz kościelny, wobec którego toczy się też dyskusja polityczna. W Polsce lekcje religii odbywają się w szkołach, co też nie jest jakąś normą, ale o tym pewnie szczegółowo będziemy za chwilę mówić. W każdym razie na pewno się tego nie boję, co nadchodzi, bo Kościół zawsze wzrastał, kiedy jego wierni czy jego kapłani mieli okazję do wykazania się. I to wszędzie na świecie. Dlaczego Meksyk jest takim przykładem, ostoją katolicyzmu w Ameryce? Dlatego, że mieliśmy tam powstania Cristeros, mieliśmy prześladowania katolików. Dlaczego w Hiszpanii ten katolicyzm bardzo długo się bardzo mocno utrzymywał i dlaczego tyle tam przykładów wiary zostało zaprezentowanych, dlaczego tyle błogosławionych pochodzi z Hiszpanii z ubiegłego stulecia? No dlatego, że mieliśmy po prostu ogromne prześladowania katolików w czasie poprzedzającym II wojnę światową, w czasie wojny domowej. Podobnie katolicyzm wzrastał w Irlandii, kiedy księża byli przy prześladowanym ludzie irlandzkim i tak dalej i tym podobne. To oczywiście nie chcę, żeby to zabrzmiało tak, że porównuje to nastawienie obecne w Polsce do tego, co się działo w Meksyku czy w Hiszpanii, ale chcę pokazać pewien trend, który wskazuje na to, że kościołowi im jest gorzej, tym lepiej dla, im gorzej materialnie, tym lepiej dla tej jego sfery mistycznej. I może to być faktycznie ogromna szansa na wzrost wiary, w takiej prawdziwej, żywej wiary. Nie, że 90% Polaków to są Polacy katolicy, ale w gruncie rzeczy to ten katolicyzm jest traktowany kulturowo i ta wiara jest traktowana tak po macoszemu, ale takiej prawdziwej, realnej, głębokiej wiary, która teraz może się będzie miała okazję, żeby się okazać, wykazać. Podobnie Polacy patrioci też popadli w taki marazm przez ostatnie lata, mieli problem z tworzeniem swoich trwałych instytucji i teraz widzą, teraz PiS, rządy PiS-u się zakończyły, no i widzimy, że okazało się, że ten król jest nagi, że to społeczeństwo obywatelskie Polaków, katolików, patriotów nie jest takie silne, nie zostało zbudowane tak jak powinno być zbudowane. No głupia sprawa, spojrzymy sobie na jedną fundację Ocalenie, która zajmuje się sprowadzaniem imigrantów do Polski, tak zupełnie na marginesie naszej dyskusji, ale ona ma roczne dochody 30 milionów złotych. Jaka organizacja patriotyczna w Polsce może się pochwalić podobnie zbudowanym systemem swojego utrzymania i promowania swoich poglądów? No praktycznie żadna. Tutaj możemy wymieniać tam instytucje kościelne jak Caritas i tak dalej, że te instytucje obracają podobnymi pieniędzmi, ale generalnie jest z tym problem i mam nadzieję, że teraz ludzie sobie to wreszcie to uświadomią i, mówiąc kolokwialnie, wezmą się do roboty.
Tak, to super, że podzielasz moją opinię, bo wydawało mi się, że już na początku rozmowy będziemy mieli tutaj jakąś polemikę. Natomiast chciałem to podkreślić, tak? To tak jak w Kulturze Poświęconej z chłopakami nagraliśmy chyba krótko po tym, jak PiS przegrał wybory, że no, można postawić tezę i uzasadnić ją na poziomie badań socjologicznych, że PiS przyspieszył w Polsce sekularyzację. Tak dzisiaj można powiedzieć, że te piłowanie katolików, które jest zapowiadane przez Czarzastego i Tuska, może jakoś sprowokować katolików do odnowy. I to jest bardzo, bardzo ciekawa myśl i dość paradoksalna. Ja chciałem się złapać tych finansów kościelnych i właśnie do tych konkretów przejść, no bo relacje państwa i kościoła trzeba je analizować przede wszystkim na konkretach, a później wychodzić do tych myśli ogólnych, filozoficznych. I od tego chciałem zacząć. Jest taka opinia, którą głoszą również osoby blisko związane z episkopatem i to jest taka opinia dość powszechna wśród księży. To znaczy, że finanse kościoła po pedofilii w kościele są taką właśnie bombą z opóźnionym zapłonem, która gdzieś tam w końcu w debacie publicznej wybuchnie z całą mocą i te wszystkie takie dość jeszcze niezbyt jakby budzące respekt czy jakieś tam przerażenie występy Włodzimierza Czarzastego czy innych takich naczelnych antyklerykałów w Polsce są niczym z perspektywy tego, co może się stać, kiedy rzeczywiście jakiś taki powszechny audyt finansów kościelnych się zacznie. Ja nie wiem, czy to są takie głosy, które wieszczą kolejną apokalipsę w polskim kościele, bo to jest po prostu modne, bo dzisiaj się tak ukuło, że no, skoro kościół jest w kryzysie, no to dość łatwo jest w niego uderzać. Czy rzeczywiście tutaj jest ta stajnia Augiasza do wysprzątania i czy rzeczywiście od tego polskie państwo jakoś powinno zacząć na nowo budować te stosunki między państwem i kościołem? Jak ty na to patrzysz?
Kościół katolicki w Polsce nie ma systemu sprawnego, systemu obligatoryjnego, który by odpowiadał za kontrolę finansów, czy to kontrolę finansów parafii, czy poszczególnych instytucji kościelnych. Taka anegdota na początku, jak byłem w jednej z miejscowości nadmorskich, byłem tam na mszy świętej i ksiądz na koniec podczas ogłoszeń poinformował wiernych, że budowa podjazdu dla niepełnosprawnych będzie kosztowała prawie 300 tysięcy złotych. I to oczywiście pieniądze są, to nie był podjazd jakiś wyrafinowany, to był prosty podjazd, który można zrobić za maks kilkadziesiąt tysięcy złotych. No i właśnie, kto w tej sytuacji mógłby proboszczowi wytknąć, że coś tutaj jest nie tak? Czy biskup ma na tyle czasu, ma na tyle możliwości, żeby zadzwonić i powiedzieć, szczęść Boże, no tutaj coś jest nie tak z tym zamówieniem? Czy wierni, no wierni mogliby przyjść, tak? Mogliby powiedzieć proboszczowi, że nie wiem, zrobią to taniej, ale nie mieliby żadnych narzędzi, żeby to na proboszczu jakkolwiek wymusić, mogliby się dobijać do biskupa, ale to też musieliby, no wymagałoby to ogromnego nakładu sił i czasu. Tak więc z pieniędzmi w kościele jest problem taki, że one nie są kontrolowane. Nie jest tak, że ktoś trzyma nad tym pieczę, że te pieniądze są wydawane wedle jakiegoś transparentnego klucza. I to jest faktycznie problem, który może Kościół bardzo zaboleć w przyszłości. Pytanie, czy taki audyt w ogóle tych finansów kościelnych pełny jest możliwy? Czy Kościół prowadzi jakieś sensowne księgi rachunkowe, tak to nazwijmy? Czy dałoby się to wszystko zebrać w jedno miejsce, tak, policzyć, czy te nieprawidłowości występowały. Nie wiem, szczerze powiedziawszy, czy parafie na przykład wysyłają jakieś sprawozdania finansowe szczegółowe, a jeżeli tak, to na ile szczegółowe do kurii i tak dalej i tym podobne. Tutaj wcześniej wspomniałem o tych ogromnych gruntach, które Kościół posiada w naszym kraju. To są oprócz tego tysiące nieruchomości, które często są bardzo atrakcyjnymi nieruchomościami i to wszystko się dzieje trochę jak takie społeczeństwo równoległe w naszym kraju, trochę Kościół tak funkcjonuje, zawsze tak funkcjonował tutaj jest i to nie jest z założenia coś złego, tak, bo Kościół musi funkcjonować równolegle do władzy świeckiej, ale jeżeli za dużo uwagi poświęca tym kwestiom materialnym i jeżeli te kwestie materialne tak totalnie są nietransparentne, to może być dla samego Kościoła bardzo, bardzo szkodliwe. To jakieś interesy, wynajem tych nieruchomości, tutaj jakieś porozumienia, powiedzmy, nietransparentne, zakulisowe. Była sprawa tego w Warszawie Nitch Tower, tak, że Kościół się dogadywał, aby sprzedawać działki bardzo atrakcyjne, jeśli dobrze pamiętam, za jakieś ustępstwa polityczne. Jest problem z nietransparentnością, po prostu, co może być dla Kościoła bardzo bolesne. No i to jest tak naprawdę, jeżeli zejść na taki poziom czysto ludzki, najczęstszy powód, dlaczego ludzie, parafianie, obgadują swojego proboszcza, że proboszcz za dużo bierze za pogrzeby, że nie wiadomo, co się z tymi pieniędzmi dzieje. Są parafie, gdzie to funkcjonuje bardzo fajnie. Jest prosty komunikat, na remont kościoła idzie tyle a tyle, zrobi to firma taka i taka. Będziemy plany na przyszły rok, to jest zbudowanie ogrodzenia, to jest odmalowanie wnętrza świątyni, to jest zakup jakiegoś obrazu, ale w przytłaczającej większości parafii tak to nie funkcjonuje. Może tutaj trzeba byłoby jakichś ruchów z góry, zachęt do tego, żeby poszczególni proboszcze byli do tego zobligowani. Nie wiem, trudno mi to powiedzieć, bo struktura kościelna też się rządzi swoimi wewnętrznymi prawami i te prawa są w każdej diecezji pewnie trochę inne.
Tak, dzięki. I warto podkreślić, bo to nie wiem, czy wybrzmiało w naszej rozmowie, że my, już Adam się zadeklarował, ja też się zadeklaruję, mówimy to z perspektywy ortodoksyjnych katolików. Tak? To nie jest taki ruch pod tytułem, że teraz trzeba prześwietlić czarnych, jak to się w pewnych okolicach jeszcze pewnie w Polsce mówi. W ogóle tak na marginesie, wydaje mi się, że antyklerykalizm w Polsce nie jest szczególnie antykatolicki, to znaczy my już jakiś czas temu opublikowaliśmy numer czasopisma Idei Presje zatytułowany Pobożny antyklerykalizm, jakby dowodząc, że to właśnie w interesie katolików, czy to świeckich, czy to po prostu duchownych, jest to, aby pokazać, tak, i zacząć być transparentnymi. I te to całe zło, które gdzieś tam się jeszcze pleni, wypalić gorącym żelazem, bo to jest po prostu jedyna słuszna droga dla Kościoła, ale też po prostu dla relacji między państwem i Kościołem. Ja chciałem dotknąć na moment, ale nie chcę się na tym zbyt długo zatrzymywać, bo to jest temat dość często ogrywany w debacie. Chciałem się zatrzymać na tym funduszu kościelnym i to znowu, że jest taka ploteczka w okolicach episkopatu, to znaczy jest też powszechna wiedza o tym, że fundusz kościelny jest takim mechanizmem, takim rozwiązaniem, które jest po prostu już przestarzałe. 70 parę lat już ten fundusz ma i nie jest zbyt optymalnym rozwiązaniem dla finansowania tam składek emerytalnych, tak, czy rentowych, duchownych. Czy też takich pieniędzy, które idą z polskiego państwa na rzecz odnowy zabytków i tak dalej, i tak dalej. No bo inne rozwiązania, na przykład rozwiązanie włoskie, czy też niemieckie, które polegają na tym, żeby odpisywać po prostu z podatku dochodowego jakąś część na kościół, okazują się dla tamtejszych kościołów, może nie z perspektywy takiej, nie wiem, eklezjalnej, sukcesem, tylko po prostu sukcesem materialnym, to znaczy to jest bardzo duży pieniądz. Jeśli chodzi o fundusz kościelny w Polsce, to jest bodaj ponad 200 milionów złotych w tym roku, natomiast w porównaniu do jakiegoś miliarda euro we Włoszech, czy jeszcze większych pieniędzy, które Kościół katolicki otrzymuje z tego rozwiązania z odpisu podatkowego w Niemczech, no to sprawiają, że niekoniecznie bardziej transparentny sposób przekazywania tej pieniędzy i też takie wyzwolenie takiego ruchu, żeby katolik sam był świadomy, że część swoich dochodów, które zarabia i z których musi rozliczać się podatkiem, może niejako na zasadzie takiej dziesięciny dobrowolnie przekazywać na Kościół. Wydaje mi się ten system bardziej transparentny i po prostu sprawiedliwy, więc pytanie do ciebie jest takie, dlaczego tego jeszcze nie zrobiono i dlaczego cały czas tkwimy w tym funduszu kościelnym, mimo tego, że kolejne ekipy jakoś chciały się z tym uporać. No i tu Donald Tusk również chce się z tym uporać, obiecując czy zapowiadając, że w perspektywie tych 10 miesięcy czy roku wreszcie coś z tym funduszem kościelnym zrobimy. Jak na to patrzysz?
Nie wiem, czy poprzednia ekipa chciała ten temat jakoś rozwiązać. Wydaje
to
mi się...
Może za wyjątkiem tej ekipy.
Która rządziła prawie dekadę, prawda? Ale jeżeli spojrzymy, jak wzrastał fundusz kościelny w III Rzeczpospolitej, to zobaczymy, że on wzrósł od kilku milionów w latach 90. do ponad 200 milionów obecnie i bardzo wzrósł też od 2014 do 2015 roku, jeśli dobrze pamiętam, to ponad dwukrotnie, z trochę około 100 milionów złotych, trochę ponad 100 milionów do ponad 200 milionów złotych. Tak więc myślę, że to też było jedno z narzędzi rozgrywek takich zakulisowych między Kościołem, czy ustaleń zakulisowych między Kościołem a władzą, bo to też trzeba wprost powiedzieć, że przez ostatnią prawie dekadę występował bardzo bliski sojusz tronu z ołtarzem. Były potężne transfery ze strony państwa do Kościoła, czy to było za sprawą właśnie funduszu kościelnego, czy to było za sprawą jakichś programów dofinansowujących kościelne przedsięwzięcia i tak dalej i tym podobne. Dlatego też Kościół przez ostatnią niemal dekadę władzy praktycznie nie krytykował. Nawet jeżeli były jakieś poczynania, w których tą władzę należałoby skrytykować albo pogonić, nie robił tego. Kościół, nieraz słyszałem też zambony, to tak schodząc na poziom znowu indywidualny, wprost wyrażane poparcie dla rządu Prawa i Sprawiedliwości. I to było bardzo żenujące doświadczenie, bo jednak po Kościele spodziewają się, myślę, wierni w przytłaczającej większości tego, że będzie od tej władzy niezależny, albo przynajmniej nie będzie mówił wprost, że tak, trzeba w wyborach głosować na te i te partie, że będzie popierał rozwiązania typu zakaz czy ograniczenie aborcji, że będzie popierał, albo zostanie przy tej aborcji. Z jednej strony Kościół właśnie, żeby popierał ten temat, ale z drugiej strony, żeby naciskał na to, żeby objąć opieką matki chorych dzieci i te chore dzieci, jak się już urodzą. Czy był taki lobbying prowadzony? Chyba nie. PiS ogłosił program, tak bardzo hucznie ogłosił program wsparcia dla takich osób, ale on później obumarł i nie był realizowany tak, jak być powinien. W ogóle w Polsce mamy pewien problem z nami Polakami i co mi uświadomiło w pełnej krasie, kiedy były protesty po śmierci Izabeli z Pszczyny, kiedy wyszli Polacy, protestowali, bo było, że umarła, bo nie zabito jej dziecka, tak? bo nie miała aborcji, a tak naprawdę nikogo nie obchodziło od wielu, wielu lat to, że wielu ludzi prawdopodobnie w tym szpitalu umierało przez to, że był źle zarządzany, że były złe warunki sanitarne i tak dalej, tym podobne. To Nik o tym mówił, tak, w roku 17 czy 18 i było wiadome, że coś jest tam nie tak. Ja też osobiście doświadczałem czekania na SOR-ze po 12, po 13 godzin i to Polaków nie oburza. Polacy siedzą na SOR-ze po 12 i 13 godzin, ale jak się dowiedzą, że coś tam z aborcją, no to wychodzą na ulicę i protestują, i się biją, i się rzucają cegłami. I to też problem Kościoła. Kościół wpisuje się w tę logikę polaryzacji, w logikę walki ideologicznej, politycznej, a nie ma myślenia takiego, jak po prostu, myślenia strategicznego, jak naprawić ludzkie życie, jak likwidować te struktury grzechu, o których nauczał przecież Jan Paweł II, te struktury, które sprzyjają temu, że grzech się rozplenia, mówiąc językiem kościelnym. Tak? Czyli Kościół nie lobbował za tym, żeby zająć się tymi dziećmi i tymi matkami, albo nie lobbował w wystarczającym stopniu. Księża nie grzmieli z ambon, żeby nie wskazywali na swoich parafian, którzy dostają jakąś śmiesznie niską rentę i mają bardzo dużo problemów w życiu codziennym. No nie było tego po prostu. Więc Kościół bardzo się z władzą przytulił, bardzo dobrze na tym wyszedł, ale przez to wszystko trochę odpłynął, mówiąc w cudzysłowie, w stronę walk, tej walki kulturowej, ideologicznej, co to też ma znaczenie, tak? To nie jest tak, że chcę to zdeprecjonować, ale oderwał się od codziennego życia swoich wiernych i to już się zaczęło w latach 90. To już się zaczęło w latach 90. albo już w czasie, kiedy straciliśmy kardynała Wyszyńskiego, który bardzo kładł na te kwestie nacisk. I co? I myślę, że teraz jest najwyższy czas, żeby wrócił do tego. Wrócił do tego, kiedy już będzie troszkę może trudniej, kiedy ta sytuacja będzie inna. Jest czas, żeby wierni wzięli odpowiedzialność za swój Kościół, czego przejawem może być między innymi to, że będą odpisywali, że zajdzie ta zmiana w funduszu kościelnym i będą odpisywali część swojego podatku właśnie na Kościół. Ja uważam, że to jest bardzo rozsądne rozwiązanie i że Kościołowi mogłoby bardzo dużo pomóc, bo by go odrywało trochę od państwa, z którym się bardzo mocno zżył.
Mhm. Powiedziałeś, że Kościół trochę, parafrazując twoje słowa, trochę sam abdykował z tej funkcji kontrolowania władz, kiedy władze tworzą te struktury grzechu, jakieś niesprawiedliwe prawo, które dotyka na przykład najuboższych, przestał dopominać się o ten solidaryzm społeczny. Tak, to jest taka krytyka, którą też podzielam, która też mocno pasuje nie tylko do ostatnich 8 lat, ale przede wszystkim chyba do czasu transformacji polskiego kościoła, kiedy to zblatowanie z świętym prawem własności i wolnym rynkiem było mocne. Podzielam te krytyki. Natomiast wydaje mi się, że też tutaj trzeba uważać, ponieważ bardzo łatwo dzisiaj generalizować na temat kościoła i wydaje mi się, że też taki dość mityczny sojusz PiS-u z Kościołem. On jest w pewnej mierze prawdziwy, natomiast czy to arcybiskup Gądecki, który już przestał być przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski, czy też na przykład biskup Zadarko, który bardzo mocno krytykował Prawo i Sprawiedliwość za taki brak wrażliwości na konflikty na granicy i też te kampanie takie, które były skierowane, żeby przestraszyć społeczeństwo przed zalewem tych muzułmańskich migracji i tak dalej. W sensie nie chcę w to teraz chodzić, nie? Tylko chcę zniuansować ten obraz, bo rzeczywiście Kościołowi było wygodnie przez ostatnie 8 lat. Natomiast też nie można moim zdaniem zbyt mocno generalizować i to, co teraz chciałem powiedzieć, to też przeceniać roli Kościoła, bo o ile zgadzam się z tobą, że no właśnie Kościół sam abdykował z tej roli kontroli władzy, no to teraz, kiedy przyszła do władzy 8 lat temu ekipa powołująca się na wartości katolickie, no to już do tej funkcji krytyki władzy jeszcze mocniej nie chciał powrócić. I wydaje mi się, że dzisiaj będzie o to bardzo trudno. To znaczy Kościół przestał pełnić taką rolę, nie wiem jak to nazwać, sumienia narodu, jakiegoś takiego, no właśnie, nie wiem.
Kulturowego hegemona.
O właśnie, kulturowego hegemona, który jest słuchany przez polityków. Wydaje mi się, że dzisiaj to, co opłaca się politykom i to chyba wszystkich opcji, żeby po prostu mniej liczyć się z zdaniem Kościoła, które jest po prostu społecznie już nie waży tyle, ile ważyło te zdanie jeszcze kilkanaście lat temu. I to jest coś, co pojawia się w twoim tekście w Polityce Narodowej, to znaczy, że to, co stworzyło cywilizację zachodnią, to jest ten spór między sakrum i profanum. Bardzo mi się podobała ta metafora, bo to trochę przypomina no, ten podział Monteskiusza, tak, na trójpodział władzy, gdzie te wszystkie trzy władze mają się balansować i mają się ograniczać, a ty pokazujesz inny podział ważny dla cywilizacji, właśnie ten podział między sakrum i profanum, tak, że świętość, że duchowni mieli patrzeć władzy na ręce, a władza świecka z kolei miała pilnować, żeby no właśnie, żeby nie było zbyt tłusto po stronie kościelnej. Wydaje mi się, że dzisiaj bardzo trudno jest powrócić do takiego modelu, no bo ponieważ no właśnie Kościół sam utracił ten autorytet i już gdy wspominałeś tego jakiegoś duchownego, który opowiadał się wprost za prawem i sprawiedliwością, no to ja też spotkałem się, chociaż też uczciwie mówiąc może z raz czy dwa w trakcie ostatnich 8 lat i wydaje mi się, że dzisiaj powszechne takie mniemanie, to nawet czuć, jeśli się siedzi w ławce kościelnej, że to już nie przemawia, że kapłani, jacy by nie byli dzisiaj, to utracili taką legitymizację do tego, aby głosić z perspektywy ambony jakiekolwiek treści polityczne. To znaczy my dzisiaj oczekujemy od kapłana, żeby był przede wszystkim specjalistą od sakramentów i od egzegezy biblijnej, ale gdziekolwiek pojawiają się wątki związane z polityką, czy nawet te kwestie związane z wojną kulturową, no to wszyscy się denerwują i to mam wrażenie, że niezależnie od poglądów wyznawanych, no bo ja jako konserwatysta i ortodoksyjny katolik również niechętnie słucham kolejnych kazań dotyczących tych wrażliwych społecznie kwestii. Chciałem do tego twojego tekstu przejść, to znaczy uważasz, że ten model, w którym rzeczywiście władza kościelna spełniła tę funkcję takiego ciała, które wywiera presję na polityków i odwrotnie, czy jeszcze taka relacja twoim zdaniem integralna dla zachodniej cywilizacji jest możliwa do uratowania i jak byś sobie ją wyobrażał?
To jest trudne pytanie, bo nie wiem, to jakbym miał odpowiedzieć krótko, nie mam pojęcia, ale wiem, że nasza cywilizacja bez takiego podziału nie jest w stanie przetrwać. Znaczy, ona zawsze rozwijała się wedle tego modelu, który nie został wymyślony tutaj przeze mnie, tylko przez profesora Wolniewicza, on o tym kiedyś mówił, właśnie wedle tego podziału na sakrum i profanum, że z jednej strony mamy księży, którzy grzmią z ambon na władców łupiących poddanych, a z drugiej strony mamy tą sferę profanum, czyli władcy zajmują się organizacją tą organizacją życia ziemskiego, ale jednocześnie pilnują, żeby księża za bardzo dla siebie władzy politycznej za dużo nie zgarniali. I to był model, który generalnie się sprawdzał. Właśnie tutaj często się mówi o tym trójpodziale władzy, że to jest taki podział, że te mechanizmy checks and balances, tak? Ale to samo można przełożyć na tą sferę właśnie, o której mówimy, czyli sacrum profanum, że tutaj też występowała wzajemna kontrola i to się sprawdzało. To się po prostu sprawdzało, zawsze były przechyły w jedną albo w drugą stronę, to nigdy nie był sztywny podział, jak to jest w życiu, ale to działało. Tutaj też profesor Kołakowski, który o chrześcijaństwie bardzo dużo ciekawych rzeczy pisał. Między innymi dla mnie był taki bardzo, bardzo odkrywczy jego esej Chrystus ośmieszony, gdzie on stwierdził, że no teraz, to też zupełnie na marginesie, że dzisiaj nie mówi się, że religia czy wiara nie jest czymś nieprawdziwym, tylko mówi się, że jest czymś śmiesznym, że jest czymś niepoważnym. I tenże profesor zauważał tendencje progresistyczne i integrystyczne w naszym społeczeństwie. Progresizm polega na rozmywaniu się, dopasowywaniu współczesnego kościoła, wiary do tej rzeczywistości świeckiej, a integryzm polega na wchłanianiu przez sferę religijną, sferę świeckiej, czyli kiedy kościół chce być wszędzie obecny, chce wszystko kontrolować. Jedno i drugie jest negatywne. Należy oceniać negatywnie. W Biblii mamy zapisane, że oddajcie Bogu, co należy do Boga, oddajcie Cezarowi, co należy do Cezara. Jeżeli spojrzymy sobie na praktykę Kościoła katolickiego, czyli na przykład na encykliki katolickiej nauki społecznej, to tam nikt nie określa, czy podatek ma być liniowy, czy ma być podatek progresywny, czy ma wynosić 20%, czy ma wynosić 10%, tylko są pewne ogólne wskazania, wedle których katolicy powinni układać polityki publiczne, co wynikało ze zdrowej intuicji Kościoła, żeby za bardzo w tę sferę świecką się nie mieszać. Kościół powinien rządzić, wyznaczać ramy dla ludzkich sumień. No, użyjmy tego słowa rządzić, tak? Ludzkie sumienia są tą sferą, która interesuje Kościół, zbawienie człowieka jest tą sferą, która interesuje Kościół. Polityki publiczne są tą sferą w takim zakresie, w jakim umożliwiają one czy ułatwiają zbawienie człowiekowi. Czyli no, wracając do tego przykładu podatków, no to była mowa tutaj w nauce Kościoła o tym, że podatki i płace dla robotnika nie powinny być na tyle... powinny mu umożliwiać przeżycie, tak? Powinny mu umożliwiać jakieś normalne funkcjonowanie w normalnych warunkach. Czyli że trzeba tutaj zdrowego rozsądku. Ja też tutaj postawiłem taką tezę w tym tekście, że, znaczy tezę, tak, no myślę, że można powiedzieć, że to jest teza, że krzyż nie może być pałką do bicia przeciwników ideologicznych po głowie, a w ostatnich latach dosyć często tak było, że krzyż stał się znakiem jednego plemienia politycznego w naszym kraju, drugie plemię polityczne właśnie zaczęło ten krzyż tak utożsamiać, a to nie powinno tak być. Krzyż powinien być ponad tym wszystkim, krzyż powinien spajać całe społeczeństwo i obejmować swoimi ramionami, a nie, że jeden z polityków łapie sobie ten krzyż i leje swoich przeciwników. I myślę, że takie wprost odwoływanie się do wiary w tych wszystkich konfliktach kulturowych, społecznych szkodzi i wierze, Kościołowi i sprawie. Na przykład walka z aborcją w obecnym, dość szybko laicyzującym się świecie. Myślę, że może być dużo skuteczniejsza, jeżeli będzie się mówiło o tym, że odwoływało się do argumentów wprost naukowych, o tym, kiedy się zaczyna życie ludzkie, czy argumentów społecznych, niż typowo religijnych, które wcale niekoniecznie do większości Polaków mogą przemawiać. I tak dalej, i tym podobne, tak? Więc tutaj Kościół faktycznie teraz księża stracili jakąś legitymizację do wypowiadania się na tematy polityczne, bo robili to dosyć nieudolnie, jeżeli to robili. I dali się wpisać w tę logikę walki plemiennej w naszym kraju. Ale żeby nie było, tutaj przywołałeś ten przykład polskiej granicy i tam nieczułości rządu i księży, którzy wskazywali na tę nieczułość czy brak jakiejś empatii. To działało w dwie strony. Byli księża, którzy popierali Kościół, byli księża, którzy popierali władzę, byli księża, którzy starali się wypowiadać przeciwko tej władzy właśnie w takich tematach jak granica. No i właśnie to jest pytanie, czy Kościół w ogóle ma legitymizację, księża mają jakąkolwiek legitymizację z racji swojego, no nie wiem, wykształcenia czy swojej roli społecznej, żeby wypowiadać się na te tematy. Faktycznie ksiądz może zwrócić uwagę na to, że tak imigrant na granicy jest źle traktowany, że tam może umrzeć i tak dalej, ale z drugiej strony wiemy dobrze, że prawdopodobnie on nie weźmie pod uwagę takich kwestii jak bezpieczeństwa państwa, nie weźmie pod uwagę kontekstu geopolitycznego i tak dalej i tym podobne. Tak więc może lepiej, żeby w niektórych przypadkach po prostu Kościół zachował milczenie, jeżeli nie jest w stanie ogarnąć tematu całościowo. Może Kościół, poszczególni księża, nie? A dobrze, żeby Kościół wprowadził jakieś systemowe rozwiązania, żeby takie tematy opracowywać i żeby zalecać jakieś konkretne polityki. No chciałbym bardzo widzieć, żeby Kościół powołał zespół do spraw sytuacji na granicy, który by uwzględnił wszystkie konteksty i te konteksty i to później przekazał na przykład do rządu, tak, do premiera, który pewnie by się z czymś takim zapoznał, bo poprzednia władza ten kościół co najmniej szanowała. I chciałbym coś takiego
widzieć. Pytanie, czy szanowała, też znam jakieś takie opinie, że wykorzystywała symbolicznie kościół. Mówiłeś o tym właśnie krzyżu, który służy jako pałka retoryczna na przeciwników politycznych. Trochę tak było, jak przypominam sobie te wyjazdy na przykład na Jasną Górę i wprost przemówienia polityczne na przykład Jarosława Kaczyńskiego z tego świętego miejsca, co w ogóle zaburzało jakieś takie nie tylko wrażenia członków kościoła, ale też po prostu estetyczne, nie? Bo co, czym innym jest ambona, a czym innym jest mównica sejmowa. Natomiast do tego chciałem może trochę się przyczepić, to znaczy i przejść do tego, jak twoje środowisko polityczne, czy może szerzej po prostu jak ruch narodowy do tych kwestii miałby dzisiaj podchodzić, no bo z jednej strony dość oczywiste wydaje się, że skoro społeczeństwo polskie bardzo szybko się laicyzuje, no to istnieją też takie odłamy tego społeczeństwa, które nadal są, szczególnie jego starsza część, nadal przyznają się i są dumni z Kościoła. No i logika procesu demokratycznego i systemu, w którym funkcjonujemy, jest taka, że po prostu te emocje i te poglądy są w sposób dość naturalny jakoś reprezentowane przez konkretne ugrupowania polityczne, więc mamy do czynienia z taką zmianą, że już no właśnie już Kościół nie jest hegemonem kulturowym, a zaczyna być opcją polityczną, więc to zblatowanie Prawa i Sprawiedliwości z Kościołem, wydaje mi się, że oprócz tych nadużyć, których byliśmy świadkami, jednocześnie jest w tym jakimś sensie coś naturalnego. Tak? No i teraz pytanie, jak środowisko ruchu narodowego, czy po prostu nacjonalistów w polskich ma do tego tematu podchodzić. No i właśnie ten numer polityki narodowej jest wielogłosem. Nie macie, jak przyjrzałem się tym tekstom, jednej opinii w tym temacie, to znaczy czy jakoś dostosować się do tego rozbratu między Polakiem i katolikiem, czy może utrzymywać tę ważną, już chyba historyczną w dużej mierze zbitkę, i jak do tego podchodzić. Ja już kilkukrotnie w swoich tekstach używałem takiego powiedzenia może, które ukułem, że skoro katolicyzm nie może już być solą ziemi, to przynajmniej powinien być solą w oku. To znaczy nie może być katolicyzmem, który nie ma smaku, tak? A wydaje mi się, że katolicyzm, chociaż nie może być upolityczniony, to jednocześnie prezentuje konkretną wizję człowieka i jakieś ogólne wskazówki wyciągnięte na przykład z katolickiej nauki społecznej, które jednak mówią o jakimś modelu ustroju, mówią o modelu, prawda, gospodarczym, ale takim dość mocno nieokreślonym, jak zauważyłeś. Więc pytanie do nacjonalistów, czy macie się przyznawać do katolicyzmu, czy jednak trochę go ukrywać?
Tutaj ta dyskusja, która się toczy w tym numerze Polityki Narodowej, jest kontynuacją dyskusji, która się toczy od dawna. W numerze poświęconym Nowej Lewicy opublikowaliśmy taki artykuł, który był podsumowaniem naszych wielu, wielu godzin dyskusji, w którym przedstawialiśmy i dyskutowaliśmy dwie główne strategie, jakie można przyjąć w takiej sytuacji. Z pozycji wierzących, praktykujących katolików, dla których podstawą ideologii politycznej jest pojęcie narodu. I to były strategie z jednej strony, można ją nazwać roboczo strategią enklaw, a z drugiej strony strategia gry na wielu fortepianach, takiej z otwartą przyłbicą. Strategia enklaw polega na tym, że jeżeli widzimy, że się społeczeństwo laicyzuje, że tutaj sekularyzacja postępuje dosyć szybko, trzeba tworzyć takie sfery życia społecznego, które będą zabezpieczone przed tym wszystkim, trochę na wzór protestantów w Stanach Zjednoczonych, czyli staramy się powołać jakąś szkołę, czy tam szkoły prywatne, uczelnie prywatne, gdzie będziemy pilnować tego, żeby nauczanie było, czy całe wychowanie było na najwyższym poziomie w duchu katolickim, bo dzisiaj, mimo że wiemy, że jest bardzo wiele szkół katolickich, uczelni katolickich, to poddaje wątpliwość poziom formacji w nich, poziom formacji katolickiej w duchu katolickim, szczególnie w różnych liceach katolickich, które mają wysoki poziom nauczania, do których kierowane są dzieci z bogatych rodzin, właśnie dla tego wysokiego poziomu nauczania. I są zazwyczaj płatne, nie? Dlatego takie dzieci tam trafiają i niekoniecznie przyjmują się tą formacją, a licea, żeby się utrzymać, muszą przymykać oko na to, że takie dzieci tam trafiają i przez to ta formacja się rozmywa. I to jest jedna z opcji. Tutaj podam przykład, jako że tam pisałem książkę o południowej Afryce, o Afrykanerach. Podam przykład właśnie tego narodu, który w latach 90. oddał całą władzę i się obudził jako totalna mniejszość w swoim kraju, czy w kraju, w którym funkcjonuje, bo nie każdy Afrykaner określi południową Afrykę jako swój kraj. I oni w tym czasie stworzyli potężną sieć związków zawodowych, mediów, uczelni i tak dalej i tym podobne, organizacji broniących praw obywatelskich, które typowo realizują interes tego narodu, tej grupy. Jeżeli zobaczymy sobie na organizację, która jest typowo organizacją afrykanerską, jest bardzo głośna, jest największą organizacją broniącą praw człowieka w południowej Afryce, AfriForum, no to tam należało jeszcze rok temu prawie ćwierć miliona ludzi, nie tylko Afrykanerów, ale głównie. Jeżeli Afrykanerów będzie 2-3 miliony, liczając rodziny członków tej organizacji, to jest bardzo dużo. I ten egzotyczny przykład może być dla nas przykładem, jak mogłoby to funkcjonować w Polsce, właśnie w duchu tworzenia takiego społeczeństwa równoległego, które będzie w zorganizowany sposób wpływać na politykę, które będzie czekać na jakiś moment przełomu, żeby tę rzeczywistość tak zmienić. Druga strategia, to jest strategia właśnie grania na wielu fortepianach. Ja to trochę postuluję, trochę się do tego przychylam, czyli że nacjonalizm, który stawia sobie w swoim centrum pojęcie narodu, musi ten naród rozumieć, musi ten naród starać się jakoś jednoczyć. A jeżeli zbitka Polak-Katolik przestaje być w pełni aktualna, bo niestety to jest fakt, tak? Coraz mniej Polaków się do katolicyzmu nawet kulturowo przyznaje i za 10 lat może być, katolicy mogą być w mniejszości, może to na wyrost, ale przyjmijmy roboczo taką tezę, no to wtedy ten nacjonalizm musi znaleźć formułę, żeby do większości narodu przemawiać. Na jakich płaszczyznach, tu powstaje pytanie, ma przemawiać? Ja stawiam taką tezę, że no w sumie ten nasz nacjonalizm polski za bardzo się zajął sprawami religijnymi, za bardzo się zajął sprawami tymi metafizycznymi, to już od lat 30. XX wieku, a za mało zaczął przykuwać uwagi do rzeczy takich jak rozwój gospodarczy kraju, jak przygotowanie tego kraju na potencjalny konflikt. Tutaj przykład z lat 30., kiedy młodzi obozu narodowego, ONR-owcy z grupy Henryka Rossmana, Adam Doboszyński na przykład, tak, zaczęli zastanawiać się, jak zbudować kraj małych warsztatów. Zaczęli poświęcać bardzo dużo miejsca w swojej publicystyce tematyce dystrybucjonizmu, co jest ideą katolicką, jest naprawdę szczytne, ale jednocześnie na siłę industrializowały się hitlerowskie Niemcy i Związek Radziecki. I narodowcy w tamtym momencie nie poświęcili na pewno wystarczająco dużo uwagi temu, jak przygotować Polskę na kataklizm II wojny światowej, tak? Bo prowadzili refleksje na temat tego, jak zbudować kraj małych warsztatów. My potrzebowaliśmy wtedy wielkich warsztatów, które będą produkowały bardzo dużo czołgów i samolotów. No i tak samo współcześnie. Dyskusji, ile się nasłuchałem wśród członków Ruchu Narodowego o wyższości czy niższości mszy trydenckiej, nie deprecjonując takiej dyskusji oczywiście, która jest i ważna, i ciekawa, ale wolałbym od członków organizacji nacjonalistycznych posłuchać tego, na przykład wspomnień ze służby wojskowej, albo tego, jakie rozwiązania gospodarcze by widzieli dla naszego kraju, albo jak prowadzić politykę w duchu narodowego solidaryzmu, tak, czy walczyć z wykluczeniem komunikacyjnym, czy naprawiać tę naszą służbę zdrowia i tak dalej i tym podobne. Jest tych sfer naszej rzeczywistości do naprawy, gdzie można działać faktycznie w duchu katolickim, nie odwołując się do katolicyzmu, jest ich multum, tak, bo bardzo katolickie jest walczenie z narkomanią, z prostytucją, umożliwianie ludziom godnego życia przez prowadzenie tam rozsądnych polityk społecznych i tak dalej i tym podobne. To jest bardzo katolickie, co można robić bez odwoływania się bezpośrednio do katolicyzmu. I tak widziałbym trochę rolę Ruchu Narodowego. I w gruncie rzeczy myślę, że obie te strategie można realizować równolegle. I to nie tylko w wykonaniu Ruchu Narodowego czy nacjonalistów, ale wszystkich ludzi, którzy mają poglądy, to jest w ogóle, wydaje mi się, o tym będzie częściowo nowa polityka narodowa, też o tym pisze, to nowy podział społeczny, konfliktów społecznych, czyli między tymi kosmopolitami, a ludźmi, którzy odwołują się do wspólnotowości mniej lub bardziej. I myślę, że nacjonaliści są bardzo blisko innych ludzi, którzy odwołują się do tej wspólnotowości i tutaj ten główny przeciwnik, czy główny wróg jednoczy nacjonalistów, konserwatystów i tak dalej i tym podobne. I to właśnie w ten sposób, w tych ludzi wspólnotowych, jeszcze nie wymyśliłem jakiegoś zgrabnego pojęcia do tego, ale ludzi odwołujących się do idei wspólnotowych, trzeba by jednoczyć w tym dziele. Z jednej strony tworzenia społeczeństwa takiego, które będzie zabezpieczało te wartości, które są dla nas istotne, a z drugiej strony tworzenie szerokich ruchów społecznych, które będą wprowadzały określone polityki, które nie będą kontrowersyjne dla żadnego odłamu takiego ruchu, a które będą raczej jednoczyły niż dzieliły. Bo problem z Polakami patriotami jest niestety taki, że Polacy patrioci są bardzo podzieleni, bardzo kłótliwi i bardzo niezorganizowani. I to jest taka cecha naszego narodu, którą trzeba pracą oddolną, organiczną, codzienną, żmudną zmieniać.
Dzięki. Poruszyłeś bardzo dużo wątków i teraz trzeba jakoś złapać się jednego, żeby nam się rozmowa nie rozmyła. I chyba mam taki jeden wątek, którym chciałem zakończyć tą rozmowę, bo rozpoczęliśmy od takich twardych rzeczy politycznych. Mówiliśmy o tym, jak ekipa Donalda Tuska wpłynie na te relacje państwo i Kościół. Teraz wchodzimy na politykę, ale od drugiej strony, czyli o żywotności Ruchu Narodowego i jego wewnętrznych problemach. I ja chciałbym od odwołać się do takiego tekstu, który bardzo niedawno opublikowałeś już na portalu Nowego Ładu, gdzie to był dla mnie ciekawy tekst, bo on badał relacje między właśnie ruchem narodowym, który jest jakoś reprezentowany w sposób czasem karkołomny w Konfederacji współczesnej, właśnie przez ten sojusz między nacjonalistami, powiedzmy, a właśnie osobami z ekipy Sławomira Mentzena. Tak z zewnątrz, jak do tego się przyglądam, bo nie utożsamiam się ani z Konfederacją, ani z Ruchem Narodowym. Nigdy do tych środowisk nie należałem, chociaż z wieloma ideami pewnie będzie mi po drodze. Chciałem zadać pytanie, czy to nie jest pewnego rodzaju schizofrenia? To znaczy, że Konfederacja rośnie w sondażach i znowu ma taki lepszy swój okres, natomiast te odśrodkowe sprzeczności, które są nie tylko w samym ruchu narodowym, ale przede wszystkim chyba w tej relacji między ruchem narodowym a liberałami, czy to po prostu ma w dłuższej perspektywie jakieś szanse powodzenia? Na jaką stronę twoim zdaniem te sprzeczności zostaną zniesione? Bo nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale wydaje mi się, że trwanie na scenie politycznej Konfederacji, która jest targana tymi wewnętrznymi już nie tylko napięciami, ale sprzecznościami, jakie pokazujesz w swoim tekście, no musi w którą stronę to pójść, tak? Albo Konfederacja stanie się bardziej liberalna, czyli utrzyma, wydaje mi się, ten kurs, który dzisiaj prezentuje, albo z drugiej strony stanie się bardziej narodowa. Jak ważne są to dla ciebie napięcia? No i jakbyś mógł może taki insight trochę zdradzić, jak te wewnętrzne środowiskowe walki rzeczywiście wyglądają?
Znaczy, mogę powiedzieć tak, bo ja nie jestem politykiem, nie jestem członkiem ruchu narodowego, partii politycznej, tylko ruchu narodowego, szeroko pojętego jako ruch społeczny. I mogę powiedzieć tak, jest pewne napięcie między pracą polityczną a pracą metapolityczną. Ja, środowisko Nowego Ładu, polityki narodowej, stawiamy przede wszystkim na tą pracę metapolityczną, która troszkę niestety wydaje mi się została zaniedbana. Oczywiście kibicujemy jednocześnie kolegom z ruchu narodowego. Krzysztofa Bosaka na przykład darzę olbrzymim szacunkiem i myślę, że większość kolegów i koleżanek pracujących tak bardziej metapolitycznie darzę go podobnym szacunkiem, ale właśnie, no niestety logika polityczna czy działalność polityczna czasem może nam przysłaniać te sprawy metapolityczne. I to jest trochę ten podział na sakrum i profanum, tak? Czyli że z jednej strony mamy sprawy zdobycia władzy, a z drugiej strony mamy odpowiedź, po co te władze zdobywać, co chcemy osiągnąć. No i tutaj pojawia się kolejny problem. Kolejnym problemem jest to, że jak już dążymy do zdobycia władzy, tej działalności politycznej, raz, że musimy mieć za sobą silne społeczeństwo obywatelskie, mówiąc takim ładnym językiem, czyli think tanki, które będą nam robiły mądre raporty, czyli musimy mieć zorganizowane grupy społeczne, które będą nas wspierały w jakichś działaniach, musimy mieć organizacje, które będą promowały dane poglądy, które będą upowszechniały poglądy w społeczeństwie, abyśmy my później mogli je dosyć łatwo wprowadzić w parlamencie, tak? Bo jeżeli będzie poparcie społeczne jakiegoś rozwiązania, no to wtedy możemy taką politykę forsować. No i tutaj się pojawia problem, bo z jednej strony to społeczeństwo obywatelskie, patriotyczne, które by wspierało ruch narodowy, jest za słabe, po prostu mówmy wprost, czy w ogóle społeczeństwo obywatelskie, społeczeństwo obywatelskie, patriotyczne, konserwatywne jest w Polsce za słabe, za słabo zorganizowane, no a z drugiej strony, żeby jednak mieć jakieś znaczenie polityczne, trzeba wchodzić w różne koalicje. No i tutaj mimo wszystkich sprzeczności, jakie występują między nacjonalistami a liberałami spod znaku Nowej Nadziei, no to jest ten wspólny mianownik pewnej wspólnotowości, odwołania się do tej wspólnotowości i pod tym mianownikiem można sprzeciwiać się przede wszystkim dwóm rzeczom, które są, wydaje mi się, współcześnie w Europie głównymi osiami sporu. Raz to jest kwestia rozszerzania kompetencji Unii Europejskiej, a dwa kwestia masowej imigracji do naszego kraju i szerzej na nasz kontynent. I jeśli spojrzymy na te dwie kwestie, to tutaj w Konfederacji nie ma wielkich sprzeczności. Generalnie jest konsensus, generalnie jest zgoda, chociaż w kwestii imigracji czasem zdarzy się, że liberałowie będą mówili po liberalnemu, tak? Czyli że tania siła robocza i że to nam się opłaci, bo PKB będzie rosło, co jest oczywiście bardzo krótkowzroczne. Finalnie nie jest prawdą, ale co do zasady w Konfederacji jest zgoda co do tych tematów i dlatego Konfederacja ma szansę przetrwać jako taki głos sprzeciwu. Ja bardzo bym sobie życzył, czemu też dałem wyraz w tym tekście Program Wielkiej Polski opublikowanym na Nowym Ładzie, żeby ruch narodowy jako ruch społeczny wytworzył na tyle silne społeczeństwo obywatelskie, wytworzył na tyle spójny program, czy wizję przyszłej Wielkiej Polski, którą będzie realizował, żeby po prostu w momencie jakiegoś przesilenia był gotowy, że wchodzi, bierze władzę, mówiąc kolokwialnie, i wdraża ileś tam polityk, tak, które będą dobre dla narodu, bo doświadczenie III Rzeczpospolitej uczy nas, co bardzo ciekawie opisuje na przykład Jacek Sokołowski w wydanej ostatnio książce Transnaród, bardzo ciekawe i mogę ją polecić w tym miejscu, że no, w gruncie rzeczy system polityczny III Rzeczpospolitej nie sprzyja wdrażaniu jakichkolwiek spójnych strategii. Wprowadzanie większości polityk to jest osobista inicjatywa danego ministra, który potrzebuje bardzo dużej siły woli, żeby taką politykę wprowadzić. Mimo oporu urzędników, którzy sobie myślą, że no po co będę się temu poświęcał, jak za chwilę przyjdzie druga ekipa i to zmieni. I dlatego, żeby zmienić po prostu nasz kraj na lepsze, nasz świat na lepsze, trzeba sobie zawczasu takie rzeczy przygotować. I bardzo bym chciał, żeby takie rzeczy były przygotowywane nie tylko przez ruch narodowy, ale właśnie w dyskusji też z innymi ośrodkami, które wychodzą z podobnych założeń, czyli z założenia, że ten naród ma jakieś znaczenie. Ma jakieś znaczenie, czy jest podstawą do analizy naszej rzeczywistości, a państwo narodowe jest najlepszą formą organizacji politycznej narodu. I chciałbym, żeby taka dyskusja po prostu trwała, nie? Bo temu służy społeczeństwo obywatelskie, temu po to się wszystko organizuje, po to jest Nowy Ład, po to jest Klub Jagielloński, żeby stworzyć takie polityki i żeby, nawet jeżeli to nie będzie ruch narodowy bezpośrednio, tylko partia czy ruch inny, powiedzmy jakiś tam konserwatywny, żeby móc podsunąć gotowe rozwiązania, zróbcie to, wtedy my będziemy zadowoleni, bo te nasze cele metapolityczne zostaną osiągnięte, a polityka, no jak będziecie wdrażać nasze cele metapolityczne na poziomie polityki, no to będzie super i będziemy was z tego rozliczać. Więc to są takie sprzeczności, które cały czas występują w tym środowisku narodowym, politycznym, niepolitycznym, publicystycznym, metapolitycznym i tak dalej.
Dzięki. Polecałeś książkę Transnaród Jacka Sokołowskiego, naszego wieloletniego eksperta. Również chcę ją polecić i serdecznie Jacka pozdrowić. I też podziękować Tobie za tę dyskusję, podziękować za ten numer polityki narodowej. W samej polityce narodowej znalazłem bodaj z 2 lub 3 odniesienia do jakichś naszych tekstów, do pobożnego antyklerykalizmu, czy też do tekstu Marcina Kędzierskiego, to chyba naczelny redaktor Siemiątkowski się na niego powoływał, więc bardzo dziękuję za tą współpracę, można powiedzieć, międzyśrodowiskową i za tę rozmowę. Polecam ściągnąć i zakupić ten numer polityki narodowej na portalu Nowy Ład, a ja zachęcam do subskrybowania naszego kanału na YouTubie i wsparcia nas darowizną, bo tylko dzięki Wam nasz kanał może się rozwijać. Dzięki, Adam, za spotkanie i do usłyszenia.
Dziękuję, do usłyszenia.